Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dzięki wierze możemy cieszyć się i być szczęśliwi, przypomniał papież podczas bawarskiego wieczoru w Castel Gandolfo.
Chrześcijanie w Syrii poszczą w intencji pokoju i pojednania w swojej ojczyźnie.
W Radomiu pożegnano zmarłego biskupa Stefana Siczka.
4 sierpnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Castel Gandolfo stało się we wczorajszy wieczór małą Bawarią, goszcząc ludowe zespoły z tego niemieckiego landu. Tradycyjna muzyka, śpiew i taniec były urodzinowym prezentem dla Benedykta XVI od archidiecezji Monachium i Fryzyngii, gdzie obecny papież był przed laty arcybiskupem. Nie zabrakło też salwy powitalnej w wykonaniu strzelców alpejskich oraz przemówień z aluzjami do bawarskiej Niemczyzny i jej charakterystycznego akcentu. Dziękując swoim rodakom tradycyjnym Bóg zapłać, Benedykt XVI stwierdził, że obejrzany spektakl potwierdza radosną naturę kultury Bawarii. Wynika to ze współbrzmienia człowieka ze stworzeniem i z samym Stwórcą, przez co wiemy, że dobrze jest być człowiekiem.
Trzeba przyznać, że Bóg ułatwił nam w Bawarii to zadanie. Dał nam ziemię tak piękną, że staje się łatwe uznanie, iż Bóg jest dobry i bycie z tego powodu szczęśliwymi. Z drugiej strony należy stwierdzić, że to dzięki ludziom zamieszkującym tę ziemię, dzięki ich tak, to piękno osiąga swoją pełnię. Bo tylko przez kulturę ludzi, przez ich wiarę, radość, śpiew, muzykę i sztukę, ta ziemia staje się piękna na wzór swego Stwórcy. Sama nie mogłaby tego dokonać, ale jest to możliwe dzięki pomocy ludzkiej. Ktoś jednak mógłby zapytać, czy można być szczęśliwym, gdy świat jest tak przepełniony cierpieniem, gdy istnieje tak wiele mroku i zła? Czy wolno być tak zuchwale radosnym? Odpowiedź może być tylko jedna – tak. Bowiem mówiąc nie radości, nie przysłużymy się nikomu, a jedynie uczynimy świat jeszcze bardziej mrocznym. A kto nie miłuje siebie samego, nie może również dać niczego bliźniemu, nie może mu pomóc, nie może być wysłannikiem pokoju.
Wzywam Kofiego Annana, by na nowo podjął swoją misję. Potrzebujemy go. W ten sposób grecko-melchicki patriarcha Antiochii, Grzegorz III Lacham, zareagował na zapowiedź rezygnacji przez byłego sekretarza generalnego ONZ z pokojowej misji w Syrii. Był on tam wysłannikiem Narodów Zjednoczonych i Ligi Arabskiej. Uznał jednak, że nie otrzymał wystarczającego wsparcia politycznego. Strony konfliktu nie wykazują woli porozumienia, a wspólnota międzynarodowa jest w sprawie Syrii podzielona. Stąd zapowiedział, że po 31 sierpnia nie przedłuży swojego mandatu.
Odmiennego zdania jest melchicki hierarcha. Jego zdaniem działania Kofiego Annana miały pozytywne skutki, a rezygnacja z tej misji nie przyczyni się do szybszego rozwiązania konfliktu. Z drugiej strony patriarcha Lacham stwierdził, że motywacje Annana miały swoje podstawy i teraz nikt nie może uciekać od odpowiedzialności za rozwój sytuacji. Ze swej strony Kościół w Syrii chce nieść ludziom nadzieję. W tej intencji wschodni chrześcijanie w tym kraju poszczą przed uroczystością wniebowzięcia Matki Bożej. W ten sposób łączymy się z muzułmanami, którzy przeżywają Ramadan, oświadczył melchicki duchowny. Modlimy się o położenie kresu przemocy, o przywrócenie postawy solidarności i przyjaźni wśród obywateli. Razem możemy odbudować Syrię jako kraj bezpieczny i odnowiony, dodał patriarcha Grzegorz III Lacham.
Kościół koptyjski w Egipcie jest rozczarowany składem nowego rządu. Jest w nim bowiem tylko jeden chrześcijański minister. Taki skład gabinetu jest niesprawiedliwy wobec Koptów. Liczyliśmy na znacznie liczniejszą ich reprezentację w rządzie, powiedział prezydentowi Mohamedowi Morsiemu biskup Pachomiusz. Dodał, że liczył na przynajmniej 4 chrześcijańskich ministrów proporcjonalnie do liczby Koptów żyjących w Egipcie.
Hierarcha skrytykował także siły porządkowe za brak interwencji w czasie niedawnych zamieszek na tle religijnym w miejscowości Dahszur koło Kairu. Oskarżamy siły bezpieczeństwa o to, że stały z założonymi rękami, dodał biskup. W czasie zamieszek zginął muzułmanin, a 16 osób zostało rannych. Muzułmanie zaatakowali kościół i domy zamieszkane przez chrześcijan.
Koptowie czują się w Egipcie dyskryminowani. W ostatnich latach wielokrotnie byli celem śmiertelnych ataków. Według oceny strony kościelnej stanowią oni około 14% w 82-milionowym Egipcie. Źródła państwowe szacują jednak ich liczbę na 6-10%. W najnowszym raporcie Departamentu Stanu USA na temat wolności religijnej na świecie Waszyngton skrytykował Egipt m.in. za niepowstrzymanie przemocy wobec mniejszości koptyjskiej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wolę dialogu z prawosławnym patriarchatem Moskwy zadeklarował duchowy zwierzchnik ukraińskich grekokatolików w wywiadzie dla dwutygodnika włoskich księży Sercanów Il Regno. Światosław Szewczuk jest od ponad roku kijowsko-halickim arcybiskupem większym. Zwrócił on uwagę, że mimo wymiany korespondencji nie doszło na razie do bezpośredniego spotkania z przedstawicielami patriarchatu moskiewskiego.
Nie rozpoczęliśmy jeszcze poważnego dialogu ze względu na utrzymujące się problemy, zauważył arcybiskup Szewczuk. Jestem gotowy do dialogu, a nawet uważam, że potrzebujemy procesu pojednania z rosyjską cerkwią prawosławną. Jak przypomniał ukraiński hierarcha, od 20 lat powraca jak refren opinia, że grekokatolicy są przeszkodą w spotkaniu patriarchy moskiewskiego z papieżem. Nie udało się nam jednak jeszcze skonfrontować na temat prawdy historycznej i rzeczywistości duszpasterskiej, powiedział grecko-katolicki arcybiskup większy. Dialog powinien się toczyć przede wszystkim na Ukrainie. Moim naturalnym rozmówcą byłby metropolita kijowski związanego z Moskwą ukraińskiego kościoła prawosławnego. Z tą cerkwią mamy stałe kontakty na płaszczyźnie duszpasterskiej, socjalnej i ekumenicznej. Jeżeli patriarchat moskiewski pozwoli jej rozmawiać z nami również w jego imieniu, dialog mógłby być łatwiejszy i bardziej konstruktywny, uważa zwierzchnik grekokatolików Ukrainy.
Manifestacja mająca przekonać członków parlamentu o sprzeciwie większości Filipińczyków wobec nowego prawa dotyczącego regulacji urodzin odbyła się w Manili. Tysiące ludzi przybyło na wezwanie filipińskiego episkopatu do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w stołecznym Quezon City na wiec modlitewny. Ma to związek z zaplanowanym na wtorek głosowaniem w Izbie Reprezentantów filipińskiego parlamentu kontrowersyjnej ustawy o kontroli urodzeń. Kościół sprzeciwia się jej od samego początku, widząc w niej zgodę na finansowanie ze środków publicznych antykoncepcji, a także furtkę do możliwości przeprowadzania aborcji.
Ustawę promuje prezydent kraju, który wezwał senatorów do jej przyjęcia. W jego założeniu ma ona być kluczem do rozwiązania socjoekonomicznych problemów kraju, zwłaszcza ubóstwa i bezrobocia. Zwolennicy ustawy, odnosząc się do ciągłych protestów kościoła, podkreślają, że na Filipinach żyją nie tylko katolicy i że kościół nie powinien mieszać się do stanowienia prawa w tym kraju.
Wiec modlitewny był otwarty dla wszystkich. Jak powiedział dyrektor Komisji Episkopatu do Spraw Rodziny ksiądz Melvin Castro, byli na nim obecni także politycy i senatorowie, którzy sprzeciwiają się wprowadzeniu nowego prawa. Podobne manifestacje w tym tygodniu odbywają się w wielu miastach Filipin. Jednak na wiec w stołecznym sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju przybyły rzesze ludzi z całego kraju. Znakiem protestu były także zapalone świece.
W Hiszpanii powstał szlak ignacjański. Upamiętnia pielgrzymkę założyciela jezuitów, która całkowicie odmieniła jego życie. W 1522 roku przez blisko miesiąc wędrował on z rodzinnej Loyoli do Montserrat i Manresy koło Barcelony.
Pielgrzymkowy szlak rozpoczyna się w Loyoli, gdzie Ignacy urodził się w 1491 roku. Wyrusza najpierw do maryjnego sanktuarium Valensasu, gdzie spędził pierwszą noc na czuwaniu. Stąd kieruje się w stronę Logroño, Navarrete, Calahorry i Tudeli. 25 marca wyrusza do Manresy. Tutaj przez 11 miesięcy prowadził życie ascetyczne oraz napisał swoje słynne ćwiczenia duchowe. Podzieliliśmy pielgrzymkę na 4 fazy, które odpowiadają 4 tygodniom ćwiczeń duchowych świętego Ignacego, mówi ksiądz Josep Lluís Iriberri, koordynator projektu. Trasę można zrobić w 30 dni, a więc zgadza się ona z czasem rekolekcji opracowanych przez niego. Szlak może przejść każdy, szczególnie jednak ci, którzy odkryli w duchowości ignacjańskiej impuls, by walczyć o świat bardziej sprawiedliwy. Twórcy projektu mają nadzieję, że szlak ignacjański stanie się ważną trasą pielgrzymkową do roku 2022, kiedy przypada 500-lecie pielgrzymki świętego Ignacego. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Zimbabwe dotarły do Angolii relikwie świętego Jana Bosko. Jest to kolejny etap peregrynacji doczesnych szczątków świętego po Afryce. Centralne uroczystości odbędą się w parafii świętego Pawła w stołecznej Luandzie, gdzie przewodniczący episkopatu tego kraju, arcybiskup Gabriel Mbilingi, odprawi uroczystą Eucharystię.
Wędrówka relikwii po Afryce jest częścią drogi, którą mają one przebyć do 2014 roku, przemierzając wszystkie kontynenty. Zorganizowano ją w ramach przygotowań do przypadającej w 2015 roku 200. rocznicy urodzin świętego. 16 sierpnia relikwie zostaną przewiezione na Madagaskar.
Diecezja radomska pożegnała dziś swojego biskupa pomocniczego, zmarłego 31 lipca, Stefana Siczka. Uroczystością pogrzebowym, które odbywały się w Katedrze Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz.
W liturgii uczestniczyło kilkunastu biskupów, 240 księży, m.in. z diecezji radomskiej, kieleckiej i sandomierskiej. Do Radomia przyjechała także najbliższa rodzina świętej pamięci biskupa Siczka. Homilię podczas mszy świętej wygłosił biskup Paweł Socha, przyjaciel zmarłego, emerytowany biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Uderza nas wszystkich hasło, biskupie, żyć Ewangelią. Życie biskupa Stefana było pełne męskiej odwagi i mocy Bożej. Nie uciekał od trudu apostolskiej posługi. Kochając Słowo Boże i żyjąc nim, chciał naśladować wiernie swojego duchowego mistrza, jakim był święty Paweł Apostoł.
Podczas Eucharystii odczytano także list kardynała Tarcisio Bertone, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, który w imieniu Benedykta XVI dziękował za oddanie biskupa Siczka dla Kościoła, za kapłańskie i biskupie świadectwo wiary oraz wszelkie dobro, które przez jego gorliwą posługę stało się udziałem wiernych. Biskup Stefan Siczek został pochowany w grobowcu biskupów radomskich na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Do końca sierpnia w jasnogórskim Wieczerniku wystawiony jest ołtarz Gwiazda Kazachstanu, który ostatecznie trafi do sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornoje w Kazachstanie. W centrum zamykanego ołtarza umieszczone zostały relikwie, a pod nimi sylwetki błogosławionego Jana Pawła II i świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Ołtarz jest dziełem gdańskiego artysty Mariusza Drapikowskiego.
Z tą modlitwą, zachęcaniem do adoracji Najświętszego Sakramentu wychodzimy z Jasnej Góry i tak jak pierwszy ołtarz do Jerozolimy, adoracja była rozpoczęta na Jasnej Górze, tutaj również pragniemy, aby modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu trwała tutaj u Matki Bożej Jasnogórskiej, bo to ona wskazuje nam na Chrystusa prawdziwego, eucharystycznego w ikonie. Tu Matka Boża była pierwszą monstrancją, pierwszym tabernakulum i tak tutaj odnajdziemy tą ideę w tym ołtarzu, w Oziornoje, sanktuarium Królowej Pokoju. Modlitwa i adoracja Najświętszego Sakramentu trwa już od 18 lat w sposób nieprzerwalny i ten ołtarz adoracji jest tylko kontynuacją tej modlitwy, która w tym miejscu już trwa, już jest. Zaledwie 11% mieszkańców tego kraju to są chrześcijanie, 70% to muzułmanie, a katolików jest zaledwie 1,5%, około 300 tysięcy. Więc miejsce trudne, niezwykłe, ale ważne dla chrześcijaństwa, bo chcemy z tymi miejscami adoracji Pana Jezusa, tej modlitwy o pokój, docierać do wszystkich trudnych miejsc, aby tam tą modlitwą o pokój otoczyć ziemię.
Ołtarz Gwiazda Kazachstanu jest drugim z cyklu 12 gwiazd w koronie Matki Bożej, czyli ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu, przed którymi ma płynąć modlitwa w intencji pokoju. Kolejny powstanie w Kibeho w Rwandzie. Jest to zarówno miejsce jedynych uznanych w Afryce objawień maryjnych, jak i okrutnych rzezi w czasie ludobójstwa.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.